Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej Podejrzany. Przełożył Krzysztof Sokołowski. Czyta Andrzej Hausner. Rodzicom Audrey i Johnowi, którzy nauczyli mnie, jak czytać i po co. Rozdział pierwszy. Mówi się, że wiedza to potęga. Im więcej wiedzy, tym więcej potęgi. Załóżmy, że znasz wygrywające numery loterii. Tak, wszystkie. Nie zgadywałeś, nie przyśniły ci się, po prostu wiesz, które wygrają. Co robisz? Biegniesz zagrać, nie? Skreślasz je i oczywiście wygrywasz. To samo, jeśli chodzi o akcje. Załóżmy, że wiesz, co pójdzie w górę. Nie chodzi o przeczucie, o wewnętrzne przekonanie. Nie mówimy o trendach, procentach, plotkach, cynku. Nie, mówimy o wiedzy. Prawdziwej, solidnej wiedzy. Powiedzmy, że masz tę wiedzę. Jak ją wykorzystujesz? Czy to nieoczywiste? Dzwonisz do maklera, kupujesz, po jakimś czasie sprzedajesz i jesteś bogaty. Tak samo jest z koszykówką, z końmi, ze wszystkim. Z futbolem, hokejem, przyszłoroczną ligą baseballu, w ogóle z każdym sportem. Jeżeli możesz przewidzieć przyszłość, jesteś w domu. Żaden problem. I z Oscarami, i z Noblem, i z pierwszym śniegiem nadchodzącej zimy, wszystkim. Z zabijaniem też. Załóżmy, że chcesz kogoś zabić. Jeśli chcesz kogoś zabić, z góry musisz wiedzieć, jak to zrobić. Nic w tym szczególnie trudnego, w końcu są sposoby. Niektóre dobre, inne jeszcze lepsze. Większość ma swoje wady. Używasz zatem swojej wiedzy i wymyślasz coś nowego. Myślisz i wreszcie wymyślasz coś doskonałego pod każdym względem. Wiele uwagi poświęcasz podstawom. Doskonała metoda to metoda trudna, więc najważniejsze jest drobiazgowe przygotowanie. Ale dla ciebie to kaszka z mleczkiem. Nie masz żadnych kłopotów z drobiazgowym przygotowaniem. Żadnych, nawet najmniejszych. Bo jak inaczej? Z twoją inteligencją? Z tak perfekcyjnym wyszkoleniem? Wiesz, że prawdziwe problemy pojawią się po fakcie. Jak możesz zapewnić sobie bezkarność? Odpowiedź jest prosta. Wiedza. Lepiej od wielu innych wiesz, jak pracują gliniarze. Ich służba nie ma dla ciebie tajemnic. Znasz szczegóły tej służby, wiesz, czego szukają gliny, więc nie zostawiasz niczego, co mogłyby znaleźć. Myślisz o tym wielokrotnie, raz za razem. Bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie, bardzo ostrożnie. Tak ostrożnie, jak skreśla się numery na kawałku papieru, kiedy wie się z całą pewnością, że przyniosą fortunę. Ludzie mówią, że wiedza to potęga. Im więcej wiedzy, tym więcej potęgi. Właśnie ona czyni cię najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Jeśli chodzi o zabijanie ludzi i unikanie konsekwencji. Życie polega na podejmowaniu decyzji, wydawaniu sądów, snuciu, przypuszczeń i wreszcie nadchodzi moment, kiedy tak się do tego przyzwyczajasz, że podejmujesz decyzję. Wydajesz sądy i snujesz przypuszczenia, choć tak naprawdę nie jest ci to do niczego potrzebne. Zaczynasz zastanawiać się, a co jeśli... Spekulować, co też byś zrobił, gdybyś stanął przed problemem, przed którym stoi ktoś inny. Wchodzi ci to w nawyk. Dla Jacka Richera to nie był nawyk, tylko wręcz nauk. Z tego powodu siedział samotnie w restauracji. Gapił się na plecy dwóch facetów przy stoliku odległym o jakieś 5 metrów i próbował rozstrzygnąć, czy powinien ich tylko ostrzec, czy też posunąć się nieco dalej i połamać im ręce. Problem należał do dziedziny dynamiki. W tej chwili dynamika miasta nakazywałaby nowiutka włoska knajpa w Tribece, taka jaką właśnie odwiedził, pozostawała praktycznie pusta do chwili, gdy opisze ją recenzent kulinarny New York Timesa albo gość z Obserwera, spotka tam sławę spędzającą w lokalu drugi wieczór z rzędu. Na razie nie zdarzyło się ani jedno, ani drugie. W restauracji ciągle było pustawo, co czyniło ją miejscem wręcz idealnym dla samotnego faceta, pragnącego zjeść kolację niedaleko mieszkania swojej dziewczyny, akurat dziś pracującej do późnego wieczora. Dynamika miasta. To ona sprawiła, że Richard po prostu musiał tu być. I musieli tu być dwaj faceci, których obserwował. Ponieważ dynamika miasta nakazuje, by każde nowe, obiecujące przedsięwzięcie komercyjne wcześniej czy później doczekało się gości reprezentujących kogoś, kto zażąda 300 dolców tygodniowo, za które skłoni się chłopców, by nie skorzystali z możliwości, jakie dają kije bejsbolowe i trzonki siekier. Dwaj obserwowani przez Richera faceci rozmawiali cicho ze stojącym przy barze właścicielem. Sam bar pełnił funkcje raczej symboliczne. Po prostu zagradzał jeden z rogów sali, tworząc przyjemny dla oka trójkąt ostrokątny o mniej więcej dwumetrowym boku. Nigdy nie miał pełnić funkcji praktycznych. Nigdy nie miał usiąść przy nim ktoś mający ochotę na drinka. Jego zadaniem było przyciągnąć wzrok. Był miejscem, gdzie trzymano butelki. Stały na szklanych półkach, w trzech rzędach, odbijając się w lustrach. Najniższą półkę zajmowała kasa i terminal kart kredytowych. Właściciel był niskim, nerwowym człowieczkiem. Skulił się w wierzchołku trójkąta, przylgnął plecami do szuflady na gotówkę. Splótł ręce na piersiach, jakby się przed czymś bronił. Richard siedział przy stoliku, ale widział oczy tego faceta. Rozbiegane, wyrażające coś pośredniego pomiędzy niedowierzaniem a paniką. Sala była duża, może 20x20 metrów, idealnie kwadratowa i wysoka na 6-7 metrów. Sufit zrobiono z tłoczonej blachy, lekko matowej. Sam budynek liczył sobie przeszło 100 lat i pewnie używano go do wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Niewykluczone, że zaczynał jako fabryka. Okna miał wystarczająco duże i było ich wystarczająco wiele, by dopuścić światło do czegoś, co produkowano tu w czasach, gdy tutejsze domy wznosiły się najwyżej na 5 pięter. Potem zapewne został sklepem, może nawet salonem samochodowym. Z pewnością był na to wystarczająco wielki. A teraz stał się włoską restauracją. Nie taką z obrusami w czerwoną kratkę na stolikach i domowym sosem, ale taką, której sam prosty, lecz awangardowy wystrój kosztował ze 300 tysięcy dolarów. A posiłkiem nazywano 7-8 ręcznie zwijanych pierożków ravioli. W ciągu 4 tygodni Richard jadł tu 10 razy i zawsze wychodził głodny. Ale smak miały wystarczająco dobry, by chwalił je ludziom, a to o czymś jednak świadczyło, bo nie należał do smakoszy. Nazywała się Mostro, co, o ile znał włoski, oznaczało potwór. Nie był pewien, do czego miało się to odnosić, z pewnością nie do rozmiaru dań. Stwarzało jednak pewien nastrój, a w ogóle całe wnętrze o ścianach częściowo z jasnego klonu, a częściowo białych, z akcentami matowego aluminium, z pewnością nie było odpychające. Pracowali tu ludzie sympatyczni i pewni siebie. Z doskonałej jakości głośników, wiszących wysoko pod sufitem, płynęły dźwięki oper, puszczanych od początku do samego końca. Niefachowa opinia Richera brzmiała: tak oto rodzi się doskonała reputacja. Ale owa doskonała reputacja rodziła się powoli. Oszczędny, awangardowy wystrój dopuszczał umieszczenie zaledwie 20 stolików w sali o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Ale przez te 4 tygodnie z 20 zajęte były najwyżej 3 naraz. A zdarzył się też wieczór taki, że całe 1,5 godziny spędził samotnie jako jedyny klient. Dziś towarzyszyła mu para siedząca 5 stolików dalej. Naprzeciw siebie, bokiem do niego, po przeciwnych stronach stołu, zajęli miejsca mężczyzna i kobieta. Mężczyzna był średniego wzrostu, piaskowy, krótkie piaskowe włosy, całkiem przyzwoite wąsy, jasnobrązowy garnitur, brązowe buty. Kobieta była chuda i ciemna, ubrana w żakiet i spódnicę. Oparta o nogę stołu przy jej prawej stopie stała torba z imitacji skóry. Oboje mieli jakieś 35 lat. Wyglądali na przepracowanych, zmęczonych i nieco zaniedbanych. Widać było, że dobrze czują się w swoim towarzystwie, ale prawie się do siebie nie odzywali. Za to faceci przy barze mieli sporo do powiedzenia. Co do tego nikt nie mógł mieć żadnych wątpliwości. Stali zgięci w pasie, opierali się łokciami o bar, mówili szybko i przekonująco twardo. Właściciel stał przy kasie, zgięty jak oni. Zupełnie jakby wszyscy trzej opierali się wiejącej przez salę wichurze. Goście byli wzrostu o wiele więcej niż średniego. Obaj mieli na sobie identyczne, ciemne, wełniane płaszcze, dodające im szerokości w barkach. Wyglądali w nich na jeszcze potężniejszych niż byli w rzeczywistości. Richard widział ich twarze w lustrach za butelkami alkoholu. Oliwkowa skóra, ciemne oczy. Nie byli Włochami, raczej Syryjczykami lub Libańczykami, których arabską niechlujność wypełniły lata spędzone w Stanach. Pracowicie wyjaśniali punkt po punkcie. Ten po prawej wykonywał szerokie gesty ręką. Łatwo było zrozumieć, że przedstawiał zniszczenia, jakie może wyrządzić wśród butelek kij do bejsbolu. Potem machnął z góry w dół. Demonstrował łatwość zniszczenia wszystkich półek.
Starczy jedno uderzenie, koleś.
Właściciel był bardzo blady. Kątem oka raz po raz zerkał na cenne półeczki. Facet po lewej podciągnął rękaw płaszcza. Postukał w zegarek i odwrócił się do wyjścia. Jego kumpel wyprostował się i ruszył za nim. Po drodze przeciągnął ręką po najbliższym stole. Strącił z niego półmisek. Półmisek rozbił się na płytkach podłogi z głośnym trzaskiem, jakże niepasującym do unoszącej się w powietrzu operowej muzyki. Piaskowy facet i towarzysząca mu kobieta znieruchomieli. Spojrzeli w bok. Obaj intruzi powoli zmierzali do drzwi. Szli z podniesionymi głowami, pewni siebie. Richard odprowadził ich wzrokiem, póki nie wyszli na ulicę. Właściciel wyszedł zza baru. Przyklęknął, przesunął palcem po odłamkach półmiska.
Wszystko w porządku?
Richard nie skończył jeszcze zadawać pytania, a już uświadomił sobie, jak głupio brzmi. Właściciel tylko wzruszył ramionami i przybrał żałosny wyraz twarzy z tych na każdą okazję. Dłońmi zagarniał na kubkę odłamki porcelany. Richard ześlizgnął się z krzesła, położył na podłodze serwetkę i metodycznie układał na niej okruchy półmiska. Odległa o 5 stolików para przyglądała mu się i na tym poprzestała.
Kiedy wrócą?
Za godzinę, odparł właściciel.
Ile chcieli?
Facet wzruszył ramionami. Uśmiechnął się gorzko.
Dostałem premię dla nowego klienta. 200 tygodniowo, teraz 400, kiedy zacznie się prawdziwy ruch.
Będziesz płacił?
Właściciel posmutniał jak na zawołanie.
Gdybym miał wybierać, wolałbym jednak pozostać w biznesie. Tylko że 2 rachunki w tygodniu raczej mi w tym nie pomogą.
Wąsaty gość i ciemna kobieta wpatrywali się w ścianę, ale słuchali. Słuchali. Przez głośniki leciała aria w minorowej tonacji. Diva łkała cichym, żałosnym głosem.
Kim byli?
Spytał Richard cicho.
Włochami raczej. Od śmiecie.
Mogę skorzystać z telefonu? Właściciel skinął głową. Znasz otwarty do późna sklep z materiałami biurowymi?
Jest taki na Broadwayu, 2 przecznice stąd. Czemu pytasz? Masz do nich jakiś interes?
Właśnie, jakiś interes.
Richard skinął głową. Wstał z klęczek, przeszedł za bar. Nowiutki telefon stał obok nowiutkiej książki rezerwacji, wyglądającej tak, jakby ani razu jej jeszcze nie otworzono. Wybrał numer, odczekał 2 uderzenia serca, póki słuchawki nie podniesiono 1,5 kilometra i 40 pięter dalej.
Halo?
Odezwał się kobiecy głos.
Cześć, Jody, powiedział Richard.
Cześć, co u ciebie?
Kończysz już może?
W słuchawce usłyszał ciężkie westchnienie.
Nie, to robota na całą noc. Sprawa skomplikowana prawnie, a opinie chcą na wczoraj. Przepraszam.
Nic się nie martw. Mam coś do załatwienia, a potem chyba wrócę do Garrison.
W porządku. Uważaj na siebie. Kocham cię.
Zdążył jeszcze usłyszeć szelest papierów i połączenie zostało przerwane. Odłożył słuchawkę. Wrócił do stolika. Pod spodkiem od filiżanki espresso zostawił $40. Ruszył w kierunku drzwi.
Powodzenia!
Krzyknął na pożegnanie. Właściciel, nadal tkwiący przy szczątkach półmiska, tylko lekko skinął głową. Para przy odległym stoliku odprowadziła go wzrokiem. Richard postawił kołnierz, poruszył ramionami, poprawiając płaszcz. Pozostawił za sobą operę. Przystanął na chodniku. Było po jesiennemu chłodno. Wokół zapalonych latarni błyszczały kręgi gęstniejącej mgły. Poszedł na wschód w stronę Broadwayu. Wśród morza neonów szukał wzrokiem tego właściwego i odnalazł go. Wąska wystawa oblepiona cenami wypisanymi na kawałkach świecącego kartonu przyciętego w gwiazdki. Wszystkie towary przecenione, co mu bardzo odpowiadało. Kupił małą metkownicę oraz tubkę kleju. Po czym skulił się, ciaśniej owinął płaszczem i poszedł na północ do mieszkania Jody. Jego wóz z napędem na cztery koła stał w podziemnym garażu domu, w którym mieszkała. Wyjechał rampą, skręcił w Broadway na południe, a potem na zachód, z powrotem do restauracji. Podjechał blisko, spojrzał przez wielkie okna. Halogenowe światła odbijały się od białej farby i jasnego drewna ścian. Klientów nie było, nikt nie siedział przy stolikach, a właściciel ukrył się za barem. Richard odwrócił się, objechał przecznicę i zaparkował w niedozwolonym miejscu u wylotu poprzecznej alejki prowadzącej do kuchennego wyjścia. Wyłączył silnik, zgasił światła, usiadł wygodnie i czekał. Dynamika miasta. Silniejsi terroryzują słabszych. Robili to od zawsze i będą robić w przyszłości, chyba że trafią na kogoś jeszcze silniejszego, mającego jakiś arbitralny, ludzki powód, by ich powstrzymać. Kogoś takiego jak Richard, który przecież nie miał żadnych prawdziwych powodów, żeby pomagać facetowi, bo ledwie go znał. Nie wchodziła tu w grę żadna logika. Nic nie załatwiał. Tu, w 7-milionowym mieście, setki silnych ludzi krzywdziło setki słabych. Może nawet tysiące. Właśnie teraz, w tej chwili. Nie miał zamiaru ich szukać. Nie miał zamiaru organizować jakiejś wielkiej kampanii, lecz nie zamierzał pozwolić, żeby coś takiego działo się przed jego nosem. Nie mógł tak po prostu odwrócić się i odejść. To by nie było w jego stylu. Wyjął z kieszeni metkownicę. Wystraszyć tych dwóch to była tylko połowa roboty. Chodziło przede wszystkim o to, żeby im się wydawało, że wiedzą, kto ich wystraszył. Zatroskany obywatel występujący samotnie w imieniu jakiegoś właściciela restauracji to nic. Zero. Choćby na początku był bardzo dzielny i skuteczny. Nikt nie boi się samotnego obywatela, bo można go załatwić w kilku albo kilkunastu. A poza tym, wcześniej czy później, samotny, zatroskany obywatel umiera. Albo się wyprowadza, albo po prostu przestaje go to wszystko obchodzić. Wrażenie robi wyłącznie organizacja. Uśmiechnął się. Przyjrzał metkownicy i postanowił sprawdzić, jak działa. Dla próby wypisał własne nazwisko, oderwał kawałek taśmy, przyjrzał mu się uważnie. Richard. 7 liter wybitych na biało na plastikowej wstążce, długiej na 2,5 centymetra, może o włos dłuższej. No, to metka na pierwszego faceta będzie miała ze 13 centymetrów, a na drugiego ponad 10. Idealny rozmiar. Richard się uśmiechnął. Wydrukował 2 napisy, położył je obok siebie na siedzeniu pasażera. Metkownica drukowała na taśmie klejącej zabezpieczonej od spodu paskiem papieru, ale potrzebował czegoś lepszego i dlatego kupił klej. Otworzył małą tubkę, przekuł metalizowaną folię plastikowym szpikulcem, przycisnął ją lekko, wypełniając końcówkę. Był gotów. Schował taśmę i tubkę do kieszeni, wysiadł z samochodu, ukrył się w cieniu i marznąc czekał. Dynamika miasta. Matka Richarda bała się miasta. Jej strach stał się częścią wpojonych synowi nauk. Powtarzała mu, że to niebezpieczne miejsce, że na każdym kroku spotyka się twardych, przerażających facetów. On sam był wprawdzie twardym chłopakiem, ale jako nastolatek wierzył w każde jej słowo i ufał mu bezgranicznie. Szybko zorientował się, że mama ma rację, że ludzie na ulicach boją się, nie chcą, żeby zwracano na nich uwagę. Trzymają się z dala od niego, wolą przejść na drugą stronę ulicy, byle się do niego nie zbliżyć. Robili to w sposób jawny. Przez długi czas był pewien, że jakiś twardy, przerażający facet idzie tuż za nim, że czuje na karku jego oddech. Aż w pewnej chwili uświadomił sobie, że nie, że to on jest taki przerażający, że jego się boją. Było to jak objawienie. Przyjrzał się swojemu odbiciu w szybach wystawowych i zrozumiał, dlaczego tak się dzieje. Przestał rosnąć, gdy miał 15 lat. 1,95 m wzrostu i ważył 100 kilogramów. Gigant. Jak większość nastolatków w owych czasach ubierał się w stylu włóczęgi. Wpojonemu przez matkę ostrzeżenie odbijało się w jego twarzy i oczach, nieruchomych, obojętnych.
boją się mnie. Ta myśl go rozbawiła. Uśmiechał się, a wtedy ludzie ustępowali mu z drogi jeszcze szybciej. W jednej chwili dowiedział się, że miasto to miejsce jak każde inne i że na jednego człowieka, którego powinien się obawiać, wypada 990 obawiających się jego. Używał tej wiedzy jako taktyki, a spokojna pewność siebie w ruchach i spojrzeniu podwoiła wywierany przez niego efekt. Po prostu dynamika miasta. W 55. minucie wyczekiwania wyszedł z cienia. Stanął na rogu i oparł się o ścianę budynku restauracji. Nadal czekał. Znów słyszał operę, najcichszy szept muzyki docierający przez pobliską szybę. Na ulicy hałasowały wpadające w kolejne dziury w jezdni samochody. Po przeciwnej stronie na rogu znajdował się bar. Wentylacja działała na pełny regulator, bardzo hałaśliwie. Mgła unosiła się wprost w blask neonów. Było zimno. Ludzie przemykali chodnikami z nosami wtulonymi w szaliki. Richard stał nieruchomo, oparty ramieniem o ścianę, z rękami w kieszeniach, przyglądając się płynącemu w jego stronę ruchowi ulicznemu. Dwaj faceci pojawili się o czasie. Przyjechali czarnym Mercedesem. Zaparkowali przy sąsiedniej przecznicy jednym kołem na chodniku. Zgasły światła, przednie drzwi otworzyły się jak na komendę. Jak na komendę wysiedli otoczeni powiewającymi połami szerokich płaszczy, otworzyli tylne drzwi, chwycili leżące na tylnym siedzeniu kije bejsbolowe. Schowali je pod płaszczami. Zatrzasnęli drzwi, rozejrzeli się, ruszyli przed siebie. Mieli do przejścia 10 metrów chodnikiem przez ulicę i kolejne 10 metrów do celu. Poruszali się swobodnie. Wielcy, pewni siebie faceci, idący swobodnym, długim krokiem. Richard odkleił się od ściany. Spotkał się z nimi, kiedy wchodzili na krawężnik. W alejce, panowie, powiedział. Z bliska przedstawiali się rzeczywiście imponująco. Jako para wyglądali tak, jakby w pełni dorośli do sytuacji. Byli młodzi, nieco przed 30, i potężni. Nabici twardym ciałem, które nie do końca jest mięśniami, choć nieźle spełnia ich funkcję. Szerokie szyje, jedwabne krawaty, koszule i garnitury kupione z pewnością nie z katalogu. Kije trzymali za główki przy lewym boku przez kieszenie płaszczy.
Kim do diabła jesteś?
Spytał ten po prawej. Richard obrzucił go krótkim spojrzeniem. Pierwszy, który się odzywa, jest w grupie osobnikiem dominującym, a w sytuacji 1-2 tego dominującego załatwia się najpierw.
Kim do diabła jesteś?
Richard zrobił krok w lewo i odwrócił się nieco, blokując chodnik, kierując ich w alejkę.
Kierownik finansowy, powiedział. Chcecie forsy? Mogę ją wam załatwić.
Facet zastanawiał się przez chwilę, a potem skinął głową.
W porządku, ale pieprzyć alejkę. Załatwimy to w środku.
Richard pokręcił głową.
To nielogiczne, przyjacielu. Płacimy ci za to, żebyś trzymał się z dala od restauracji. Od tej chwili zaczynając. Zgoda? Masz forsę?
Jasne, 200 dolców. Stanął przed nimi i poprowadził ich w alejkę. Powitała go para buchająca z kuchennych wentylatorów. Pachniała włoską kuchnią. Deptał śmiecie i gruby żwir. Echo jego kroków odbijało się od ścian ze starej cegły. Zatrzymał się i obrócił. Zniecierpliwiony facet, mocno zdziwiony tym, że nie idą za nim. Widział ich sylwetki na tle czerwonej poświaty ulicznego światła, które dla przechodniów lada chwila miało zmienić się na zielone. Widział, że spojrzeli najpierw na niego, a potem na siebie nawzajem. No i ruszyli naprzód, ramię w ramię. Weszli w alejkę. Nie musieli się niczym przejmować. Wielcy, pewni siebie faceci, kije bejsbolowe pod płaszczami, dwóch na jednego. Richard odczekał moment i w jednej chwili przekroczył ukośną granicę między światłem i cieniem i znów się zatrzymał. Usunął się na bok, jakby chciał, żeby go wyprzedzili. Prosta grzeczność. A oni podeszli bliżej. Powoli, lecz jednak. Faceta po prawej Richard uderzył łokciem w skroń, zgodnie z wymaganiami biologii. Najogólniej mówiąc, ludzka czaszka jest twardsza od ludzkiej pięści. Jeśli dojdzie do ich zderzenia, ucierpi przede wszystkim pięść.
łokieć jest lepszy, a skroń jest lepsza od czoła czy potylicy. Ludzki mózg jest w stanie znieść przesunięcie przód-tył 10-krotnie lepiej niż przesunięcie na boki. Z jakichś skomplikowanych ewolucyjnych powodów. No więc łokieć, no i skroń. Cios był mocny, krótki, dobrze zadany, ale trafiony jeszcze dobrą sekundę stał na gumowych nogach. Potem puścił kij, który przeleciał przez płaszcz i uderzył główką w beton alejki z donośnym łupnięciem. Richard uderzył po raz drugi, tym samym łokciem w to samo miejsce. Ten sam trzask. Facet padł, jakby ktoś otworzył mu pod nogami zapadnie. Jego kumpel prawie wyrobił się w czasie. Złapał kij prawą ręką, potem lewą. Zdołał wyciągnąć go spod płaszcza, nawet się nim zamachnąć, ale popełnił błąd, który popełnia większość ludzi. Odciągnął kij o wiele za daleko i o wiele za nisko. Zamierzał uderzyć z wielką siłą w środek ciała przeciwnika. Nie powinno się tego robić z dwóch powodów. Wielki zamach zabiera wiele czasu, a przed uderzeniem w środek ciała łatwo się obronić. Lepiej mierzyć albo wyżej, w głowę, albo niżej, w kolana. Sposobem na skuteczne uniknięcie ciosu kijem bejsbolowym jest skrócenie dystansu do atakującego, możliwie jak najwcześniej. Siła uderzenia jest wynikiem masy samego kija pomnożonego przez przyspieszenie, jakiemu się nadaje. Prosta matematyka. Pęd to z kolei iloczyn masy prędkości. Na masę kija niewiele da się poradzić. Kij będzie ważył dokładnie tyle samo, niezależnie od tego, gdzie się go zaniesie. No więc trzeba oddziałać na prędkość. Trzeba zbliżyć się do wykonującego zamach i przejąć inicjatywę dokładnie w chwili, w której ten zamach się kończy. Kiedy kij dopiero zaczyna przyspieszać. Kiedy ciągle jeszcze porusza się bardzo powoli. To dlatego wielki zamach jest złym pomysłem. Im bardziej się odchylisz, tym później zaczniesz nadawać mu przyspieszenie. Tracisz czas. Richard był jakieś ćwierć metra od przyspieszającego kija. Obserwował, jak zatacza łuk, po czym złapał go obiema dłońmi nisko przed własnym brzuchem. Ćwierć metra nic nie daje. Już klaps jest gorszy. No i pęd, jaki stara się nadać broni ktoś nią walczący, staje się bronią, której można użyć przeciwko niemu. Richard obrócił się, szarpnął kijem, poderwał w górę jego rączkę, pozbawił faceta równowagi i kopnął go w kostkę. Wyrwał mu kij. Dźgnął. Dźgnięcie to doskonały pomysł w odróżnieniu od uderzenia. Facet padł na kolana, walnął głową w mur restauracji. Richard kopnął go jeszcze w plecy, przekucnął przy nim, przycisnął mu gardło kijem przydepniętym z cieńszej strony, ściskanym prawą ręką od tej grubszej. Lewą ręką dokonał przeszukania. Zdobył pistolet powtarzalny, gruby portfel i komórkę.
Od kogo jesteście? Spytał.
Od pana Petrosiana,
sapnął facet. Nazwisko nic mu nie mówiło. No owszem, słyszał o radzieckim szachiście Petrosianie i niemieckim czołgiście z ostatniej wojny Petrosianie, ale żaden z nich nie zajmował się wymuszeniami w Nowym Jorku. Uśmiechnął się z niedowierzaniem.
Petrosiana? To chyba jakiś żart.
Dopilnowałby jego głos brzmiał odpowiednio kpiąco. Jakby z całego spektrum przerażających rywali, spośród wszystkich, którzy przyszli mu do głowy, ten był tak nieważny i malutki, że praktycznie niewidzialny.
Kpisz sobie?
Co?
Petrosian? Czy on oszalał?
Pierwszy z napastników zaczął się poruszać. Poruszał rękami i nogami, przesuwał je, szukał dla nich oparcia. Richard na chwilę przycisnął kij, a potem oderwał go od szyi drugiego faceta i przyłożył pierwszemu w czubek głowy. Kij wrócił na miejsce w półtorej sekundy. Drugi facet zaczął się dławić pod ciężarem drewna na szyi. Pierwszy leżał bezwładnie. Nie tak jak w kinie. Trzy uderzenia w łeb i nikt nie będzie walczył dalej, tylko przez tydzień żygał i z trudem utrzymywał się na nogach.
Mamy wiadomość dla pana Petrosiana, powiedział cicho Richard.
Jaką?
Sapnął ten nadal przytomny. Richard znów się uśmiechnął.
Ty jesteś wiadomością. Sięgnął do kieszeni po metki i klej. A teraz ani drgnij.
Drugi facet ani drgnął. Pomacał się po szyi. To wszystko. Richard zdarł z folii pasek papieru zabezpieczający warstwę kleju. Dodał grubo kleju stópki i przykleił metkę na czole leżącego.
Przesunął po niej palcem dwukrotnie, mocno. Na metce widniał napis: Mastros już ma ochronę.
Ani drgnij, powtórzył.
Zabrał kij, podszedł do pierwszego nieprzytomnego faceta. Złapał go za włosy, odwrócił jego twarz i nie szczędząc kleju, jemu też nalepił na czoło metkę, tym razem z napisem: Nie opłaci się wam wojna o terytorium. Jemu też sprawdził kieszenie. Z niemal identycznym skutkiem: powtarzalny pistolet, portfel, komórka. Plus kluczyki do Mercedesa. Odczekał, aż facet znów zaczął się ruszać, po czym spojrzał na jego kumpla. Prawie udało mu się podnieść, w każdym razie klęczał i próbował zdrapać metkę.
Nie zejdzie,
poinformował go uprzejmie. A jeśli nawet, to zabierze ze sobą sporo skóry. Najpierw przekażcie wyrazy uszanowania panu Petrosjanowi, potem jedźcie do szpitala. Odwrócił się i resztę kleju wycisnął na dłonie pierwszego faceta. Przycisnął je do siebie, odczekał 10 sekund. Chemiczne kajdanki. Złapał go za kołnierz, podniósł, przytrzymał i czekał, aż przypomni sobie, co to znaczy stać. Kluczyki rzucił drugiemu facetowi.
Zdaje się, że tobie przyszło prowadzić, powiedział.
Wynocha stąd!
Facet po prostu stał, patrząc to w prawo, to w lewo. Richard pokręcił głową.
Nawet o tym nie myśl, bo wyrwę ci uszy i dam do zeżarcia, ostrzegł. I jeszcze jedno. Nie wracajcie tu. Nigdy. Albo wyślemy kogoś znacznie gorszego ode mnie. W tej chwili jestem waszym najlepszym przyjacielem, rozumiecie? Czy wyraziłem się wystarczająco jasno?
Facet pogapił się na niego jeszcze chwilę, po czym ostrożnie skinął głową.
No, to w drogę.
Ten ze sklejonymi dłońmi nie bardzo mógł się poruszać. Właściwie to nawet nie mógł. Drugi miał poważny problem z udzieleniem mu pomocy. Brakowało mu wolnego ramienia. Przez sekundę zastanawiał się, co robić, a potem przykucnął. Wyprostował się pomiędzy zlepionymi rękami, praktycznie wziął kumpla na barana. Powoli ruszył przed siebie, przystanął przy wyjściu z alejki. Płaska sylwetka rzucona na tło ulicznych świateł. Zgarbił się jeszcze bardziej, skręcił i znikł. Richard został z dwoma berettami M9 w ręku. 9-milimetrowymi, wojskowymi. Nosił identyczną broń przez 13 długich lat. W M9 numer seryjny tłoczony jest na aluminiowej ramie, zaraz pod słowami Pietro Beretta, wygrawerowanymi na zamku. Numery obu pistoletów zatarto. Ktoś użył pilnika z okrągłym czubkiem, pracując nim w kierunku od lufy do osłony spustu. Niezbyt elegancki kawałek roboty. Oba magazynki były pełne, lśniły miedzią amunicji Parabellum. Rozłożył berety w ciemności. Magazynki, zamki i pociski wylądowały w pojemniku na śmiecie, stojącym przy drzwiach kuchennych. Resztę rzucił na ziemię, nasypał do środka żwiru i ściągał spusty raz za razem, póki nie zatarł mechanizmów. One też powędrowały do śmieci. Telefony zmiażdżył kijami baseballowymi i zostawił, gdzie leżały. W portfelach znajdowały się karty kredytowe, prawa jazdy i gotówka, w sumie za 300 dolców. Gotówkę schował do kieszeni, portfele kopnął w kąt. Potem wyprostował się, odwrócił i wyszedł uśmiechnięty na ulicę. Rozejrzał się. Ani śladu czarnego Mercedesa, wóz znikł. Wrócił do opustoszałej restauracji. Orkiestra grała donośnie. Tenor zbierał siły przed heroicznym wysokim C. Właściciel siedział za barem zamyślony. Podniósł wzrok. Tenor dopiął swego, a skrzypce, wiolonczele i kontrabasy natychmiast pospieszyły jego tropem. Z pliku dolców Richard wyjął 10 i rzucił ją za bar.
To za pół misek, który stłukli, wyjaśnił. Zmienili zdanie.
Właściciel popatrzył na dychę bez słowa. Richard odwrócił się i wyszedł. Zobaczył parę z restauracji. Stała po przeciwnej stronie ulicy i patrzyła w jego kierunku. Wąsaty facet i ciemna kobieta z teczką. Stali otuleni płaszczami i gapili się na niego. Podszedł do terenówki, otworzył drzwi, wsiadł, włączył silnik. Obejrzał się przez ramię, sprawdzając, czy może włączyć się do ruchu. Nadal się gapili. Ruszył, dodał gazu. Przy następnej przecznicy spojrzał w lusterko. Ciemna kobieta z teczką zeszła z chodnika i wyciągnęła szyję. Gapiła się. A potem znikła za kurtyną neonowego blasku i już jej nie widział. Rozdział drugi. Garrison leży na wschodnim brzegu Hudsonu, w głębi hrabstwa Putnam, nieco ponad 90 kilometrów na północ od Tribeki, licząc odległości drogowe. Późnym jesiennym wieczorem ruch nie był problemem. Rząd automatów do opłaty za przejazd, na pasach pusto, możesz wyciągnąć każdą średnią, jaką odważysz się wyciągnąć. Ale Richard prowadził ostrożnie. Pomysł odbywania regularnych podróży z punktu A do punktu B ciągle był dla niego nowością. Prawdę mówiąc, nowością było dla niego mieć jakieś A i jakieś B. W niezmiennym, zawsze takim samym otoczeniu czuł się obco i jak każdy czujący się obco człowiek, zachowywał ostrożność. To też prowadził akurat tak szybko, by nikt nie zwracał na niego uwagi, pozwalając i z prawej, i z lewej wyprzedzać się eleganckim samochodom spóźnialskich. Przejechanie ponad 90 kilometrów zajęło mu godzinę i 17 minut. Na jego ulicy było bardzo ciemno, bo znajdowała się daleko od centrum, praktycznie na wsi. Kontrast ze sztucznym blaskiem miasta nie mógł być bardziej uderzający. Zjechał w drogę dojazdową do domu. Reflektory samochodu ślizgały się po gęstej roślinności, zarastającej z obu stron pasmo asfaltu. Liście schły już i brązowiały. W elektrycznym świetle wydawały się nierealne, baśniowe. Wyjechał z ostatniego zakrętu. Ostre promienie świateł jego terenówki prześlizgnęły się po bramie garażu i dwóch czekających na niego zaparkowanych tyłem do bramy samochodach. Wcisnął hamulec z całej siły. Panicznie. W tym momencie zapłonęły reflektory, oślepiając go, a jednocześnie blask identycznych reflektorów odbił się w lusterku. Richard uchylił się. Zdołał dojrzeć biegnących ku niemu z obu stron ludzi z potężnymi latarkami, rzucającymi przed siebie chwiejne promienie światła. Spojrzał za siebie. Dwa kolejne samochody hamowały tuż za nim. Ich reflektory oświetliły ziemię, podskoczyły. Z nich także wybiegli ludzie. Terenówka tkwiła unieruchomiona, uchwycona w sieci jaskrawego blasku, przecinaną sylwetkami to pojawiających się, to niknących w mroku postaci. Postaci uzbrojonych nie tylko w latarki, postaci z kamizelkami na kurtkach. Otaczały go. Z bliska dostrzegł, że niektóre z latarek przyczepione były do luf. Zaciskający się krąg oświetlały reflektory samochodów. Znad rzeki nadpłynęła mgła, wisiała w powietrzu. Promienie światła cięły ją, krzyżowały się, rysowały skomplikowane, poziome, dwuwymiarowe wzory. Jedna z postaci podeszła do jego terenówki. Pojawiła się dłoń zaciśnięta w pięść, zastukała w szybę tuż obok jego głowy. Rozluźniła się i stała po prostu dłonią, małą, bladą, smukłą. Kobiecą. Światło latarki padło wprost na nią. Dłoń trzymała odznakę. Odznaka miała kształt tarczy i kolor złota. Na jej szczycie przysiadł orzeł z łbem obróconym w lewo. Przysunęła się bliżej i Richard mógł już odczytać wytłoczone na niej słowa złote na złotym tle. Zagapił się na nie. Federalne Biuro Śledcze, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Kobieta przycisnęła odznakę do szyby. Rozległo się ostre, metaliczne brzęknięcie. Zawołała coś. Usłyszał jej głos dobiegający z cienia. Wyłącz silnik! Krzyknęła. Richard nie widział nic, z wyjątkiem promieni oślepiającego światła. Wyłączył silnik i teraz także nic nie słyszał, z wyjątkiem zgrzytu deptanego butami żwiru podjazdu. Połóż obie dłonie na kierownicy! Położył obie dłonie na kierownicy. Siedział nieruchomo, z odwróconą głową, wpatrzony w drzwi własnego wozu. Otwarto je z zewnątrz. Jednocześnie zapaliła się lampka na suficie, oświetlając sylwetkę ciemnej kobiety z restauracji. Tuż przy niej stał facet z dużymi wąsami. Kobieta w jednym ręku trzymała odznakę, w drugim pistolet, z którego mierzyła w jego głowę. — Wysiadaj — powiedziała. — Tylko grzecznie, powoli. Cofnęła się o krok, śledząc lufą ruchy głowy Richera, który obrócił się, oparł nogi na stopniu. Znieruchomiał z jedną ręką na oparciu, drugą nadal spoczywającą na kierownicy, pochylony tak, by móc lekko ześlizgnąć się z siedzenia. W świetle nadal włączonych reflektorów widział kilka postaci przed sobą. Zdawał sobie również sprawę, że za plecami też ma ich kilka. Zapewne kilku ludzi znajdowało się w tej chwili blisko domu i kilku na początku podjazdu. Kobieta cofnęła się jeszcze krok. Richard stanął naprzeciw niej.
Obróć się,
powiedziała kobieta.
Połóż ręce na dachu samochodu.
Posłusznie wykonał jej polecenie. Metal karoserii był zimny w dotyku i wilgotny od nocnej rosy. Dłonie obmacały każdy centymetr kwadratowy jego ciała. Wyjęły mu portfel z kieszeni płaszcza i skradzioną forsę z kieszeni spodni. Ktoś przechylił się nad jego ramieniem, wyjął kluczyki ze stacyjki.
Podejdź do samochodu!
Krzyknęła kobieta. Wyciągnęła rękę z odznaką. Richard spojrzał we wskazanym kierunku. Zobaczył światła reflektorów ginące we mgle, mijające niespełna metr od jego nóg. Ruszył w kierunku jednego z samochodów stojących przed garażem. Za plecami usłyszał wydawany rozkaz.
Przeszukajcie jego wóz.
Przy samochodzie czekał już na niego facet w ciemnogranatowej, kewlarowej kamizelce. Otworzył tylne drzwi, odstąpił o krok. Na siedzeniu stała kobieca teczka z imitacji skóry. Nędznej imitacji. Na plastiku niedbale naniesiono gruboziarnisty wzór. Usiadł obok niej. Facet w kamizelce zatrzasnął drzwi po jego stronie, a jednocześnie otworzyły się te drugie. Obok niego usiadła ciemna kobieta. Płaszcz miała rozpięty, więc widział bluzkę i kostium. Spódniczka była matowo-czarna, krótka. Zaszeleścił nylon, pojawił się pistolet, nadal wymierzony w jego głowę. Z przodu do samochodu wsiadł wąsacz. Klęknął na siedzeniu. Sięgnął po teczkę. Richard widział jasne włoski porastające przegub jego ręki, pasek zegarka. Facet otworzył teczkę, wyciągnął z niej plik papierów. Oświetlił je latarką. Kartki zapisane były ciasno drobnym drukiem. Na górze pierwszej strony widniało wytłuszczone nazwisko Richard.
Nakaz przeszukania,
wyjaśniła Richardowi kobieta.
Twojego domu.
Piaskowy wysiadł, trzasnął drzwiami. W samochodzie zapadła cisza. Richard słyszał kroki znikające we mgle. Przez krótką chwilę damska sylwetka rysowała się wyraźniej blaskiem padającym z zewnątrz. Potem kobieta wyciągnęła rękę i włączyła wewnętrzną lampkę, rzucającą ciepłe żółte światło. Siedziała bokiem, obrócona do niego kolanami, opierając się plecami o drzwi, a bokiem o siedzenie. Ramię miała lekko zgięte, łokieć spoczywał swobodnie na tylnej półce. W ten sposób wygodnie trzymała wymierzony w niego pistolet. Zigzauera, wielkiego, skutecznego i drogiego.
Stopy płasko na podłodze,
powiedziała. Skinął głową. Dobrze wiedział, czego chce kobieta. On też opierał się plecami o drzwi od swojej strony, a teraz wsunął stopy pod przednie siedzenie. W tej pozycji na pół obrócony nie mógł poruszyć się szybko. Gdyby czegokolwiek spróbował, miałaby aż za dużo czasu, żeby rozwalić mu łeb.
Ręce na widoku.
Wyprostował ramiona. Zacisnął dłonie na zagłówku przedniego siedzenia, oparł brodę na ramieniu. Kątem oka obserwował lufę Zigzauera, nieruchomą jak skała. Za lufą widział palec zaciśnięty na spuście, za palcem twarz.
W porządku. A teraz się nie ruszaj.
Twarz nie miała żadnego wyrazu.
Nie pytasz, o co chodzi?
Zauważyła kobieta. Nie może chodzić o to, co zdarzyło się godzinę 17 minut temu, powiedział Richard sam do siebie. Nie ma sposobu, żeby zorganizować coś takiego w godzinę 17 minut. Nic nie mówił. Siedział absolutnie nieruchomo. Niepokoiła go biel kostki zaciśniętego na spuście palca. Wypadki się zdarzają.
Nie chcesz wiedzieć, o co chodzi?
Spojrzał na nią wzrokiem bez wyrazu. Nie założyli mi kajdanek, pomyślał jeszcze. Dlaczego? Wzruszyła ramionami. Przekazała mu informację. W porządku, niech będzie po twojemu. Już się nie odzywała, twarz miała nieruchomą. Nie była to piękna twarz, ale interesująca, owszem. Świadczyła o silnym charakterze. Kobieta miała może 35 lat. To nie starość, ale na twarzy widział zmarszczki. Pewnie częściej krzywi się z niechęcią niż uśmiecha, pomyślał. Czarne włosy, niezbyt gęste, przeświecała przez nie skóra, bardzo jasna. Kobieta wyglądała na zmęczoną, może nawet niezdrową, ale jej oczy świeciły jasno. Spojrzała przez boczne okno za nim, w ciemność. Byli tam ludzie, którzy robili coś w jego domu. Uśmiechnęła się. Przednie zęby miała krzywe. Odrobinę pochylony prawy ledwo widocznie zachodził na lewy. Interesujące usta. Sugerowały pewnego rodzaju zdecydowanie. Rodzice nie skorygowali tego defektu. Ona też. Z pewnością miała okazję, ale postanowiła pozostać przy tym, czym obdarowała ją natura. Zupełnie słusznie. Dzięki temu wyróżniała się. Miała charakter. Pod obszernym płaszczem była szczupła. Miała na sobie czarny żakiet, taki sam jak spódnica, i kremową bluzkę. Luźną, na małych piersiach. Bluzka wyglądała na poliestrową, często praną. Układała się w kilka fałd i znikała pod spódniczką. Siedziała bokiem. Spódniczka sięgała zaledwie do połowy ud, cienkich i twardych pod czarnym nylonem. Kolana przyciskała do siebie, ale między udami została szczelina.
Proszę, żebyś natychmiast przestał to robić.
Jej głos stał się bardzo zimny. Ręka z pistoletem przesunęła się.
Co robić? Spytał Richard.
Patrzeć na moje nogi.
Przesunął spojrzenie na jej twarz.
Jeśli ktoś mierzy do mnie z broni, powiedział, to chyba wolno mi przyjrzeć mu się od stóp do głów, prawda?
Lubisz to?
Lubię co?
Patrzeć na kobiety.
Richard wzruszył ramionami.
Powiedziałbym, że bardziej niż patrzeć na kilka innych rzeczy.
Lufa znów odrobinę przybliżyła się do jego głowy.
Nie ma w tym nic śmiesznego, dupku. Nie podoba mi się, jak na mnie patrzysz.
Nie przestał patrzeć, tylko spytał.
A jak na ciebie patrzę?
Sam wiesz.
Pokręcił głową. Nie, nie wiem.
Jakbym ci się podobała. Jesteś obrzydliwy, wiesz?
Słyszał pogardę w jej głosie. Widział jej rzadkie włosy, skrzywioną twarz, krzywy ząb, twarde, suche ciało. Groteskowo tani uniform kobiety interesów.
Więc sądzisz, że mi się podobasz?
A nie? Nie chcesz mnie poderwać?
Ponownie pokręcił głową.
Nie teraz, kiedy na ulicy pełno psów.
Przez blisko 20 minut siedzieli w ciszy przesyconej wzajemną wrogością. Piaskowy wreszcie wrócił. Wślizgnął się na siedzenie obok kierowcy. Swoje miejsce zajął też kierowca, trzymający w ręku kluczyki. Patrzył w lusterko wsteczne. Czekał, aż kobieta przyzwalająco skinie głową. A kiedy skinęła, włączył silnik, dodał gazu i ruszył podjazdem do drogi, mijając terenówkę.
Mam prawo do rozmowy?
Spytał Richard.
Czy też FBI nie wierzy w takie głupoty?
Piaskowy ani drgnął. Patrzył przez przednią szybę na drogę.
W ciągu pierwszych 24 godzin tak, powiedział. Nie dopuścimy, by odmówiono komuś jego konstytucyjnych praw.
Kobieta pilnowała, by Lufa Zigzauera nie oddaliła się od głowy Richera ani na sekundę. Tak im minęła droga z powrotem na Manhattan. Blisko 90 mrocznych, mglistych kilometrów. Rozdział 3. Zaparkowali w podziemiach, gdzieś na południe od Midtown. Wyciągnęli go z samochodu w garażu o bardzo białych ścianach, pełnym jaskrawego blasku lamp i bardzo czarnych samochodów. Kobieta zaliczyła pełny obrót wokół własnej osi. W panującej ciszy jej pantofle przeraźliwie zgrzytnęły na betonowej podłodze. Sprawdzała, czy coś się kryje w tak zatłoczonym wnętrzu. Ostrożność godna pochwały. Bez słowa wskazała czarne drzwi windy w odległym narożniku. Przed nimi stało kolejnych dwóch facetów. Ciemne garnitury, białe koszule, stonowane krawaty. Przez całą drogę po przekątnym garażu ani na chwilę nie spuścili wzroku z kobiety i wąsacza. Patrzyli na nich z szacunkiem. To byli ci młodsi stopniem, ale wyczuwało się w nich także jakąś swobodę, a nawet dumę. Jakby byli tu gospodarzami. Richard zrozumiał nagle, że ciemna i wąsacz nie byli agentami nowojorskimi, lecz gośćmi, ludźmi z zewnątrz. Znaleźli się na nie swoim terenie. Kobieta nie rozglądała się po garażu tylko dlatego, że była ostrożna. Po prostu nie wiedziała, gdzie tu jest winda. Umieścili Richera w środku kabiny. Otoczyli ze wszystkich stron. Kobieta, piaskowy, kierowca, dwóch miejscowych chłopaków. 5 osób, 5 sztuk broni. Mężczyźni stanęli w rogach, kobieta na środku blisko Richera, jakby uważała go za swojego. Jeden z chłopaków wcisnął guzik. Drzwi zasunęły się i winda ruszyła. Jechała długo. Zatrzymała się z szarpnięciem, gdy na wskaźniku pięter ukazała się liczba 21. Drzwi rozsunęły się. Miejscowi poprowadzili grupę korytarzem pozbawionych jakichkolwiek ozdób. Szarym korytarzem. Szary dywan, szara farba, szare światło. Cichym, jakby wszyscy z wyjątkiem niepoprawnych zapaleńców wrócili do domu wiele godzin temu. W ścianach w regularnych odstępach znajdowały się drzwi, wszystkie zamknięte. Kierowca, ten, który przywiózł ich z Garrison, zatrzymał się przy trzecich z kolei, otworzył je. Richera doprowadzono na próg, przed sobą zobaczył nagą przestrzeń o powierzchni mniej więcej 3x4 metry, betonową podłogę, ściany z pustaków, a wszystko pomalowane grubą warstwą szarej farby, niczym kadłub krążownika. Sufitu nie dokończono. Widać było wiązki kabli poprowadzonych w kwadratowych w przekroju szynach z cienkiego, poplamionego rdzą metalu. Na łańcuchach wisiały fluorescencyjne lampy, które nieco rozświetlały wszechobecną szarość. W rogu stało samotne plastikowe krzesełko ogrodowe, jedyny mebel w tym pokoju. Siadaj, powiedziała kobieta. Richard usiadł na podłodze w rogu, naprzeciw krzesła. Oparł się o betonową ścianę. Beton był zimny, farba śliska. Założył ręce na piersi, wyciągnął nogi, skrzyżował je w kostkach. Oparł głowę o ścianę, pochylił na ramię pod kątem 45 stopni, tak że patrzył wprost na stojących w drzwiach ludzi. Ludzie wycofali się na korytarze, zamykając za sobą drzwi. Nie usłyszał trzasku zamka, ale nie musieli zamykać go na zamek, bo od środka w drzwiach nie było klamki. Czuł najdelikatniejsze drżenie podłogi, ślad oddalających się kroków, a potem został sam. Za towarzystwo mając wyłącznie ciszę, ulatującą na skrzydłach najcichszego szeptu płynącego przewodami wentylacyjnymi. Siedział w ciszy może 5 minut, a potem znów poczuł kroki w korytarzu. Otworzyły się drzwi, jakiś facet wsadził głowę do środka. Facet o starszej twarzy, wielkiej, czerwonej, napuchłej od napięcia i podwyższonego ciśnienia, wrogiej twarzy i oczach patrzących wprost, bez wahania i mówiących: to ty, co? Patrzył tak 3, może 4 długie sekundy, a potem cofnął głowę. Zatrzasnął drzwi. Wróciła cisza. To samo zdarzyło się kolejne 5 minut później. Kroki w korytarzu, twarz w drzwiach, patrzące wprost oczy. To ty, co? Tym razem twarz była szczuplejsza i ciemniejsza, młodsza. Koszula, pod szyją krawat, brak marynarki. Richard odpowiedział spojrzeniem na spojrzenie. Trwało to 3, może 4 sekundy. Twarz znikła, zatrzasnęły się drzwi. Tym razem cisza trwała dłużej, dobre 20 minut, i pojawiła się nowa, trzecia twarz. Kroki, szczęknięcie klamki, otwierają się drzwi, pojawiają oczy, skupione spojrzenie. To ty, co? Trzecia twarz znów była starsza. Należała do mężczyzny około 50, kompetentnego, ze strzechą siwych włosów. Mężczyzna nosił grube okulary, kryjące oczy, spokojne, poważne, zamyślone. Wyglądał na faceta odpowiedzialnego, może był jakimś szefem biura. Richard odpowiedział mu zmęczonym spojrzeniem. Nie padły żadne słowa, nie doszło do żadnej komunikacji. Facet po prostu patrzył chwilę, a potem jego twarz znikła i zamknęły się drzwi. Cokolwiek działo się poza pokojem, trwało prawie godzinę. Richarda zostawiono samemu sobie, siedzącego wygodnie na podłodze, nie mającego do roboty nic poza oczekiwaniem. A potem oczekiwanie się skończyło. Wrócił cały tłum ludzi. Hałasowali w korytarzu jak zaniepokojone czymś stado. Richard czuł łomot i szuranie ich kroków. Drzwi otworzyły się. i do pokoju wszedł siwy facet w okularach. Tylną nogę zostawił na progu, stanął wychylony w głąb pokoju.
Pora pogadać,
powiedział. Dwaj młodzi agenci przepchnęli się do przodu i stanęli obok niego niczym eskorta. Richard odczekał chwilę, po czym wstał i wyszedł z narożnika.
Chcę zadzwonić,
oznajmił. Siwy pokręcił głową.
To później. Najpierw porozmawiamy, dobrze?
Richard wzruszył ramionami. Problem naruszenia czyichś praw polega na tym, że ktoś musi być świadkiem ich naruszenia, bo same słowa nic nie znaczą. Ktoś musi coś widzieć, a dwaj młodzi agenci nie widzieli nic. Albo może widzieli samego Mojżesza, schodzącego z góry i czytającego konstytucję z wielkich kamiennych tablic. I może gdy dojdzie co do czego, właśnie na nią przysięgną.
No to idziemy,
powiedział Siwy. I Richarda wyprowadzono z pokoju do szarego korytarza, gdzie otoczył go tłum ludzi.